Moim waszym gościem jest Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister do spraw Unii Europejskiej, założycielka Kobiet w Centrum, była dziennikarka. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry.
No właśnie tak się zastanawiam, jak mam się do ciebie zwracać, ale z racji funkcji, którą muszę wam wyjaśnić, kiedyś z Magdą pracowałyśmy razem. Miałaś taką przygodę, nawet nie wiem czy przygodę. No.
Nie przygodę, bo ja byłam dziennikarką w Polsacie pracowałam ponad 2 lata. W sumie w zawodzie dziennikarki, chociaż cały czas się czuję gdzieś dziennikarką, już teraz nieaktywną, ale w sercu, ponad 10 lat. Ale wiesz, to ciekawe, że mówisz o Polsacie, bo faktycznie z Polsatem rozstałam się w 2009 roku, czyli to jest 16 lat temu, a bardzo często ktoś mnie zaczepia i mówi, znam panią z Polsatu. To jest nieprawdopodobna magia telewizji, która chyba była bardziej kiedyś niż dzisiaj, jak faktycznie no, miliony oglądały telewizję.
Trochę wiesz, ten środek ciężkości gdzieś tam się przeniósł między innymi też na internet, aczkolwiek telewizja na szczęście jeszcze ma się dobrze. No sporą drogę przeszłaś, bardzo sporą.
Tak.
Jesteś w takim miejscu, w którym jesteś. Właściwie udowodniłaś, że nie ma szklanych sufitów.
Tak myślisz?
Tak myślę. Chociaż one są.
Oczywiście, że są. I na pewno, tak, oczywiście, przeszłam długą drogę. Właśnie te rozmowy zawsze są o tyle ciekawe, że one skłaniają do refleksji nad samym sobą.
Wiesz, o sobie się mówi podobno najtrudniej.
Tak,
ale
zdecydowanie.
Ja ci mówię, jak to wygląda z zewnątrz.
Zdecydowanie, tak.
I jak też z zewnątrz osoby ciebie postrzegają.
Dużo się zmieniło, faktycznie. Przede wszystkim to moje rozstanie z dziennikarstwem było trochę wymuszone, bo to był moment, kiedy ja byłam, to był rok 2016, byłam korespondentką wtedy Telewizji Polskiej Wiadomości w Brukseli. No i nastąpiła zmiana polityczna w mediach publicznych. Przestały być publiczne. Zdecydowanie moja wizja dziennikarstwa była inna niż Jacka Kurskiego. Zastanawiałam się wtedy nad powrotem do Polski. Zresztą ty akurat dobrze wiesz, że bycie korespondentem i to jeszcze w Brukseli, to jest naprawdę już dużo. Jesteś w tej takim świecie dziennikarstwa, to jesteś już daleko. Mhm. I zastanawiałam się nad powrotem do Polski, rozważałam różne opcje, ale ponieważ ta polityka międzynarodowa zawsze była mi bliska, to zaczęłam pracę w Komisji Europejskiej. I dzisiaj z perspektywy czasu cieszę się bardzo z tej decyzji, bo te kilka lat w Komisji Europejskiej po pierwsze, chyba o tym jeszcze nie mówiłam publicznie, przyniosło mi taką chwilę spokoju, bo szczególnie te ostatnie lata jako korespondentka ja relacjonowałam zamachy terrorystyczne w Brukseli, w Paryżu, katastrofę samolotu w Alpach, Brexit. To były bardzo trudne tematy, bardzo intensywna praca, ale też intensywna emocjonalnie. I przychodzi ta Komisja Europejska, gdzie po prostu stajesz się urzędnikiem, życie toczy się dużo spokojniej, więc przyniosła mi spokój i przyniosła mi córkę, bo ten czas spokoju sprzyjał temu też, że zostałam mamą, więc ten czas w Brukseli wspominam bardzo dobrze.
Ja myślę, wiesz, że nic się nie dzieje bez przypadku i wszystko jest po coś, tak trochę z perspektywy czasu i wielu różnych wydarzeń, które z kolei w moim życiu się wydarzyły, więc jak mówisz, że te czasy spokojniejsze przyniosły ci córkę, no to tak musiało widocznie być.
Tak, tylko zawsze to widzimy dopiero po czasie, jak to wszystko miało sens. I dzisiaj też, kiedy dostałam tą propozycję wejścia do rządu, zajmowania się polską prezydencją, to pomyślałam sobie, że każdy kawałek mojego życiorysu faktycznie do tego się przydał. Bo i to dziennikarstwo, i praca w Komisji Europejskiej, czyli dobra znajomość tematów unijnych, a potem jeszcze prowadziłam kampanie wyborcze, potem jeszcze prowadziłam kampanię społeczną Kobiety na Wybory. Więc te wszystkie doświadczenia idealnie wpisały się w zadanie, które dzisiaj mam i realizuję.
No i dzisiaj bardzo odpowiedzialne zadanie, polska prezydencja i wiele trudu przed, a propos przygotowań i wiele zadań również i w trakcie. I wiadomo, że z tego też będziesz potem też rozliczana, więc
oczywiście, cały czas
jest ciśnienie, jest to wszystko gdzieś tam z tyłu głowy. Ale my przez pewien czas, z racji, że nasze drogi trochę się rozeszły, też nie miałyśmy ze sobą kontaktu, ale zanim ponowało mi to i to powiem wprost, że stanęłaś się i założyłaś Kobiety w Centrum, czyli zmobilizowałaś kobiety do działania. Czy ty sobie wyobrażasz, że przy tym stole siedzieliby mężczyźni i dyskutowali o swoich prawach, o tym, ile zarabiają, o tym, dlaczego jest ich tak mało, gdziekolwiek, na jakichkolwiek, wiesz, stanowiskach. A te dyskusje dotyczące, jakkolwiek to nazwiemy, czy równouprawnienia kobiet i tak dalej, one ciągle gdzieś się przewijają, toczą. My musimy też o sobie przypominać, mówić o tym. Ja marzę o takim dniu, kiedy mogłybyśmy porozmawiać, nie wiem, o tym, co u ciebie słychać, co u kogoś innego słychać i tak dalej, ale żeby nie było to takie przypominanie o tym, że kobiety jednak też mają swoją wartość i mogą sprawować wysokie funkcje, bez względu oczywiście, niech to się dzieje na płeć. Ty jesteś za parytetami?
Teraz już tak. Nie było, długi czas byłam przeciwna parytetom. Wydawało mi się, że to jest właśnie takie na siłę, bo ja bardzo długo wierzyłam, od początku mówiąc, pochodzę z domu, mam brata młodszego, więc jesteśmy, jest parka, jak to niektórzy mówią. I nigdy w domu nikt nie dał mi odczuć, że jestem jakaś gorsza czy do innych funkcji predysponowana, dlatego że jestem dziewczynką. Mogłam się rozwijać w takim kierunku, w jakim czułam, w jakim moje serce prowadziło. I ja sobie tak długo szłam przez życie w przekonaniu, że ciężka praca, marzenia, nauka, to wszystko doprowadza cię do miejsc, które chcesz osiągnąć. No i to w pewnym momencie się przerwało. Pierwsza rzecz, która się wydarzyła, nie wiem, czy kiedyś ci to opowiadałam, to był egzamin na prawo jazdy. Zdawałam egzamin na prawo jazdy. Wtedy chyba 17 lat trzeba było mieć, czyli no było to bardzo dawno temu. I po egzaminie egzaminator się do mnie obrócił, mówi, no zdała pani, chociaż uważam, że kobiety w ogóle nie powinny mieć prawa jazdy. I ja wtedy tak jakoś tak mną wstrząsnęło, bo pierwszy raz w ogóle coś takiego usłyszałam. I wiesz, po latach jestem bardzo mu wdzięczna, bo on obudził we mnie tą chęć do walki o równouprawnienie. I widzisz, użyłam słowa walki, chociaż ostatnio też staram się z tym korygować, bo ja myślę, że też dużo złego robi antagonizowanie, bo to nie jest przeciwko nikomu, absolutnie.
Znaczy ja uważam nawet, że mężczyźni są nam potrzebni do tego, żeby zmieniać tą rzeczywistość i
obie
pomagać.
Obie płcie są jak najbardziej potrzebne i to też właśnie, co często się pojawia przy parytetach jako taki argument przeciwko parytetom, to jest właśnie to, że to będzie nierówne traktowanie, my tu będziemy kogoś wycinać, a to nie jest tak. Wiesz, ja uważam, że równouprawnienie jest wtedy, kiedy możesz realizować swoje marzenia bez względu na to, kim jesteś. I tylko tyle. Dla mnie nie jest równouprawnienie wtedy, kiedy kobiety będą miały równo 50% miejsc wszędzie. To nie o to chodzi. Chodzi mi tylko o to, żeby nikt nie był zatrzymywany, głównie społecznie, ze względu na swoją płeć. Bo dzisiaj, jak zastanowisz się nad prawami, no to konstytucja, traktaty unijne, wszyscy dają pełne równouprawnienie. Ale normy społeczne w moim odczuciu wciąż tego nie dają.
Ale wiesz, że to jest pewnego rodzaju paradoks, bo przecież są badania, z których wynika, i to nie jedne, że kobiety są lepiej wykształcone. Kobiety dłużej żyją, kobiety potrafią się bardziej organizować, są bardziej zadaniowe, zarządzają takimi nawet małymi budżetami, mówię o gospodarstwach swoich domowych, a jednocześnie w tym większym trochę świecie muszą ciągle się przebijać i udowadniać swoją wartość. Wartość, moc, nie wiem, zadaniowość.
No bardzo często muszą zrobić podwójną robotę, żeby zostać dostrzeżona. I wiesz, to jest bardzo złożony mechanizm. Ja się zajmuję nim naprawdę już od wielu, wielu lat i bardzo go skrupulatnie też analizuję, bo uważam, że ta moja praca na rzecz równouprawnienia to nie jest tylko głoszenie haseł, ale też próba zrozumienia problemów i próba ich rozwiązania od podstaw. I jedną kwestią jest, myślę, też wzajemne zrozumienie płci, że my jednak myślimy w inny sposób. To nie jest tak, że w każdej sytuacji kobieta i mężczyzna zachowa się tak samo. I na przykład zobacz, luka płacowa. W ogóle samo istnienie luki płacowej jest absurdem, czyli różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.
Na tych samych stanowiskach.
Właśnie, bo czasem słyszę takie, no tak, kobiety mniej zarabiają, bo wychowują dzieci. Nie, ale to nie chodzi o to, ile średnio kobiety zarabiają. Tylko chodzi o to, że jeżeli ktoś ma wykonać taki kubek, jest tak samo wykształcony, przygotowany do tego, to kobieta za wykonanie tego kubka zarobiłaby średnio w Polsce 12% mniej niż mężczyzna.
I teraz przecinek mały. Pytanie jest, z czego to wynika? Miałam kiedyś rozmowę z dziewczyną, która prowadziła magazyn internetowy i ona mówi, ty wiesz, że mówi, że ja od długiego czasu widzę taką sytuację, że jak ja zlecam napisanie tekstu mężczyznom, to oni od razu pytają mnie, nawet nie chodzi o temat, za ile. Jak to samo mówisz kobiecie, ona najpierw zapyta, jaki temat, zastanowi się, czy może, a na pewno może, tylko wiesz, jak do tego podejdzie. Natomiast o wynagrodzenie zaczyna pytać w momencie, kiedy już oddała ten tekst, czy oddała jakąś tam wykonaną pracę i de facto jakby, no to już nie ma pola żadnej negocjacji, żadnego manewru, bo praca została wykonana. Czy to nie tkwi w nas, ten
ale
błąd?
Ale oczywiście, właśnie do tego płynę, że jedną z przyczyn luki płacowej jest na przykład to, że kobiety mniej chętnie rozmawiają o wynagrodzeniach, o pieniądzach. I teraz na to możemy wpływać z dwóch stron. Z jednej strony, i to robimy jako kobiety w centrum, po pierwsze uświadamiamy dziewczyny o tym, że to są różnice, że mężczyzna w tej sytuacji zachowałby się inaczej, bo dla mnie też takim eye-openerem był moment, kiedy wiele lat temu przeczytałam książkę Miki Brzeziński, dziennikarki amerykańskiej, Znaj swoją wartość, gdzie ona właśnie opisuje historię, gdzie prowadzi program poranny w parze z mężczyzną i po czasie dowiaduje się, że za prowadzenie tego samego programu mężczyzna zarabia dużo więcej. Ale też opisuje właśnie, jak mężczyzna, jak zaczyna badać tą sprawę, to opisuje o tym, jak mężczyzna walczył o wynagrodzenie, jak ona reagowała. W związku z tym i mi to wtedy uświadomiło, że nie każdy na rozmowie o pracę zachowuje się tak jak ja wtedy, czyli a ile pani chce zarabiać? Ja nie, to w ogóle, znaczy to ja przyjmę, to jak będzie,
ale
tak
wiesz,
będzie.
Bo to się właśnie wiąże pewnie z wychowania trochę, bo kobietom od razu są przypisywane pewne łatki. A to materialistka, a to od razu, wiesz, jest taka, która, zabrakło mi teraz słowa, ale wiesz, awanturująca się, a przecież to jest normalne.
No, kobieta zawsze się awanturuje, a mężczyzna stawia na swoim, no to jest oczywiste. Natomiast już będąc mniej tutaj sarkastycznym, czyli z jednej strony uświadomienie kobiet, że nie wszyscy stosują ten schemat. Zobacz, mężczyzna robi inaczej. Z drugiej strony, i dlatego mówię o tym dialogu płci, uświadomienie też mężczyznom, że szczególnie mężczyznom pracodawcom, że jakby tą kobietę też trzeba wspomóc w tym. I pamiętam, że kiedyś też jako kobiety w centrum robiłyśmy taką debatę o luce płacowej, gdzie siedział właściciel bardzo dużej firmy i on w pewnym momencie mówi, słucham pani, ja nawet nie wiedziałem o tym, że pani macie taki problem z rozmową o wynagrodzeniu. Teraz będziemy implementować unijną dyrektywę o luce płacowej i na przykład jedną z rzeczy, która ta dyrektywa wymaga, to podawanie widełek na danym stanowisku. Czyli kiedy idziesz na tą rozmowę o pracę, to chociażby już wiesz, w jakich w ogóle widełkach się poruszasz. I to powinno też kobietom ułatwić tą rozmowę o pieniądzach.
No to na pewno będzie, no, przyczyni się do tego, że ktoś nie będzie miał takiego poczucia, że właśnie gdzieś może być oszukany albo będzie miał jakieś...
Albo boi się powiedzieć za dużo.
Albo boi się powiedzieć za dużo, chociaż cały czas uważam, że to jednak kobiety mają z tym większy problem niż mężczyźni.
Tak, zdecydowanie, kobiety mają z tym problem. Jeszcze na nieszczęście czasem usłyszą, bo też słyszę od kobiet, że na przykład usłyszą rozmawiając o podwyżce, ale ty masz bogatego męża, to po co ci?
I to jest coś, na co absolutnie nie zgadzam się, podobnie jak wiele innych kobiet, z którymi rozmawiam. Sama byłam świadkiem, czy inaczej, sama doświadczyłam takiej sytuacji. I powiem ci, że właściwie taka sytuacja wymaga tego, że wstajesz i wychodzisz i nie chcesz rozmawiać z takim szefem, no bo to jest jakby całkowicie podeptanie twojego, wiesz...
Zabicie twojej podmiotowości.
Podmiotowości i tak dalej. Natomiast to przekraczanie granic, nie wydarzyło się to rok temu, dwa lata temu, czy trzy lata temu, tylko zdecydowanie wcześniej. I myślę, że dzisiaj takie sytuacje mogą już być mniej dopuszczalne, ale jak kobiety nie postawią jasno granicy, że sobie nie życzą takich tekstów i tak dalej, bo świadczy o nas praca, to co wykonujemy i wyniki, no to, to jest ten problem. Tylko wiesz, problem polega też na tym, że jak ma się 20 czy 30 lat, to niekoniecznie potrafimy postawić tą granicę. Jak ma się 40 plus, kiedy zna się trochę już, znaczy zna się swoją wartość i tak dalej, to wtedy łatwiej postawić tą granicę.
Ale widzisz, ja właśnie dlatego pomyślałam, postanowiłam założyć kobiety w centrum, bo pomyślałam sobie najpierw o młodszych koleżankach, potem o córce, no bo okazało się, że będę miała córkę, że ja po prostu bym chciała, żeby młode dziewczyny nie musiały przechodzić tego, co przechodziłam ja i moje koleżanki. Żeby mogły po prostu wejść w życie zawodowe bez tych wszystkich właśnie utrudnień i nieciekawych sytuacji. Obie zaczynałyśmy pracę w dziennikarstwie w latach 2000 i obie pamiętamy, co to było dla młodych kobiet, gdzie trochę byłyśmy traktowane jako ciekawy towar. I
trochę czasami nawet jak kwiatek do kożucha.
Ale też wiesz, niewybredne komentarze ze strony czasem szefów dotyczące twojego wyglądu, twojej fizyczności, niestety były na porządku dziennym i kiedy nawet się sprzeciwiałyśmy, to nawet zespół wskakiwał. Ale to takie żarty, tutaj zawsze tak się mówi. Mhm. Dzisiaj to jest faktycznie już niedopuszczalne, to się bardzo zmieniło przez te lata. Ale ja właśnie sobie pomyślałam, że zanim ja wyszłam z tej łatki atrakcyjnej dziewczyny i za każdym razem tłumaczenia, że ja jestem gdzie jestem, bo sobie na to zapracowałam, a nie ktoś mnie przyniósł albo jakiś pan mnie polecił i tak dalej, no to sporo czasu minęło. I właśnie chciałabym, żeby młode dziewczyny...
Albo że masz tak zwanego, w cudzysłowie, bogatego męża.
Tak, albo dokładnie. Albo masz bogatego męża, męża, który tam cię gdzieś wstawił.
A z drugiej strony, kto wie, jak funkcjonują relacje międzyludzkie, prawda? Na jakiej podstawie ktoś mówi, że ktoś
jest
bogaty? Na jakiej,
ktoś mówi do mężczyzny, bo ty masz bogatą żonę. Słyszałaś to kiedyś?
Tak? Albo wiesz, nawet jak się dzielicie jakimś budżetem, jak wiesz, stosunki wasze wyglądają i tak dalej. No nie słyszałam. To właśnie to, co powiedziałam dzisiaj. No, czy przy tym stole, to będzie nawet przy tym mężczyźnie, bo dyskutowałam o tym właśnie, o zarobkach, o miejscu pracy, wiesz, o stanowiskach i tak dalej. Nie?
Teraz mamy do czynienia z taką sytuacją na arenie międzynarodowej, mówiąc delikatnie, bo nie chcę już dotykać tak bardzo polityki, gdzie na bardzo eksponowanym miejscu w Stanach jest mężczyzna, który ma dzieci z wieloma kobietami. Mhm. Czy ktoś go wytyka palcem za to?
A nie, no prawie że bohater.
Zróbmy sobie takie ćwiczenie, że jest kobieta bardzo wysoko i ma dzieci z wieloma mężczyznami.
Rozwiązła. To jest naprawdę bardzo łagodny, wiesz, epitet.
Bardzo łagodny, tak, zupełnie daleko od rzeczy, które można przeczytać w internecie, teraz użyłaś słowa. No ale to w ogóle nie...
To tak, lubimy posługiwać się pewnymi łatkami. To jest takie stereotypy, które lubimy przyklejać komuś. Ale wracając do tych kobiet w centrum i wracając do tych luk pracowych i tak dalej. I powiedziałaś jedną bardzo ważną rzecz a propos urody. Jesteś atrakcyjną kobietą. Uroda pomaga czy przeszkadza? W twoim przypadku.
I pomaga i przeszkadza. Bo oczywiście ona pomaga, bo zwracasz na siebie uwagę. I pewnie łatwiej się jest wyróżnić, ale przeszkadza, bo zawsze jeszcze musisz przewalczyć stereotyp, no bo jak ładna, to głupia. Jakby jeszcze musisz sobie tam nadrobić, że nie, że można być... Ja zresztą też ostatnio w jakimś wywiadzie o tym mówiłam, że jednak wolę, nawet jak ktoś mówi o mnie tam pani ładna, to ja mówię, wolałabym usłyszeć, że pani mądra. To bardziej by... Nawet ktoś ostatnio mi zwrócił uwagę, że może już przesadzam z tym, że już nawet nie przyjmuję komplementów. Ale no faktycznie, wiesz, wolałabym być postrzegana przez to, co potrafię, a nie tylko przez swoją fizyczność.
Mhm. No ja jest tam takie sytuacje, że mówimy na spotkaniu, ale pan jest przystojny.
Tak, no to w ogóle nie ma takiego.
Nie, pan ma coś ciekawego do powiedzenia, jest pan ciekawy, tak?
Ale, tak, to prawda, wiesz, to prawda, że się nie mówi. No, masz rację. Nawet ja sobie tego ćwiczenia nie wykonałam w głowie, ale tak. To
mimo, że nie wiem, no spotykasz...
Znaczy, gdyby kobieta powiedziała na spotkaniu do wchodzącego mężczyzny, ale pan jest atrakcyjny, to... Znaczy ona by dostała po głowie, nie? Że jakieś nieodpowiednie zachowania, w ogóle co to pewnie ona nie wiadomo jakie ma zamiary i już by się cała historia nakręciła, a faktycznie często się wchodzi i tak, no i słyszę się takie rzeczy.
Ile razy musiałaś udowadniać, że nadajesz się do danej pracy z racji swoich umiejętności, swojego doświadczenia, swojego wykształcenia, a nie dlatego, że nie wiem, że jesteś ładna, że ktoś mógłby cię na przykład polecić i tak dalej.
Dziesiątki
Czy jesteś
raz.
Kobietą?
Dziesiątki raz.
Mhm. Nie miałaś kiedyś dość?
Oczywiście. Mhm. Oczywiście, że miałam dość. Tylko myślę sobie, że jak się poddasz, no to też się świat nie zmieni. I poddanie się nie jest rozwiązaniem. Ale tak, oczywiście miałam wiele razy takie momenty, że pewnie bycie mężczyzną jest łatwiejsze. Mhm. Myślę, że tak. Ktoś ostatnio powiedział, że no ale jak bycie mężczyzną jest łatwiejsze? Mężczyzna nigdy nie zazna momentu urodzenia dziecka. Nie zazna tego, co czuje matka, mając dziecko. Tak, to pewnie prawda. Ale myślę dalej, że w życiu zawodowym myślę, że też dużo może na to wpłynąć i znowu wracam do historii, dlaczego te kobiety w centrum. Kobieca solidarność. bo uważam, że mężczyźni mają dużo lepiej niż my opanowaną współpracę i solidarność i nawet jeśli mają, jest jakiś spór między nimi, to jak ich zjednoczy cel, to ich jednoczy, muruje ich w tym działaniu do celu.
Tylko my przez długi czas, tak mi się wydaje, też byłyśmy wychowane do tego, że mamy być grzeczne, miłe i tak dalej, to ten system wychowania się zmienia, tak? Bo to jeszcze mówię o naszych
grzeczne, miłe i myślę, że jeszcze jedna rzecz, która się też zmienia na szczęście, że byłyśmy też wychowywane w takim pędzie do znalezienia męża, a dookoła są konkurentki.
Czyli uroda znowu grała ważną rolę.
Uroda, ale w ogóle to uważam, że też było gdzieś tam zaszyte w naszym wychowaniu ta rywalizacja z innymi dziewczynami, bo właśnie może one, dzisiaj ja się bardzo cieszę, że to już zeszło z dziewczyn, jakby nie ma już tej presji na szybki ślub, na to, że to mąż będzie determinował.
Jeżeli masz 30, nie masz dziecka, męża, to właściwie
tak,
coś ci poszło w życiu nie tak.
Kogoś, to jest taki, taki i taki. I fajnie, że też jest taka już dzisiaj wolność. To oczywiście generuje inny problem, bo to dzisiaj generuje problem z młodymi chłopakami, którzy po wyjściu z domu patriarchalnego nie mogą się odnaleźć w tym nowym świecie, gdzie ktoś im tłumaczył, że no, ta dziewczyna to w końcu przyjdzie, bo będzie chciała mieć chociażby stabilizację finansową, więc zdecyduje się na ślub. I on się spotyka i ta dziewczyna mówi, nie, no ale po co mi ten ślub? W ogóle, znaczy, żeby było też jasne, ja nie neguję małżeństwa, to zupełnie nie o to chodzi. Tylko mówię o tym, fajnie, żeby do tego pchała nas miłość i prawdziwa chęć bycia z kimś, a nie właśnie wpisanie się w jakieś taki...
Normy.
No, jakieś. Normę taką. I bo od tego zaczęłyśmy, od tej solidarności. I myślę, że to może być też praprzyczyna, ale ja świadomie od kilku lat bardzo zmieniłam swoje otoczenie. I ty o tym wiesz, dobrze akurat z praktyki, moimi bliskimi przyjaciółmi są prawie tylko i wyłącznie kobiety. I bardzo wiele czasu spędzam z kobietami, tworzę takie sieci wsparcia i one działają cudownie.
I dotknąłeś bardzo ważnego tematu, o który chciałam cię zapytać, a propos tej rywalizacji, a propos tego, że to jest to, co powiedziałam też, że potrafimy się jednoczyć. Dużo się mówi ostatnio o siostrzeństwie, ale też mam wrażenie, że często są to słowa puste, że nie wszystkie jednak czują to, że właśnie ta rywalizacja mimo wszystko na końcu gdzieś tam się uruchamia, no bo patrząc pod kątem liczb, to nas jest zdecydowanie więcej niż mężczyzn. I teraz chociażby z tego punktu widzenia, że jest nas więcej, że żyjemy dłużej, to powinniśmy się tak zmobilizować, że dlaczego tych kobiet nie byłoby więcej na przykład właśnie w polityce, na różnych wysokich stanowiskach, bo przecież jesteśmy też według badań chociażby tak dobrze wykształcone, czy nawet lepiej niż mężczyźni. Dlaczego nie ma więcej kandydatek na przykład na prezydenta, czy prezydentki i tak dalej? No to są poszczególne rodzynki, które gdzieś widzimy. To i tak się zmienia, ale to są dosyć powalne kroki.
Faktycznie w tych wyborach prezydenckich w tym głównym nurcie jest jedna kobieta, bo zarejestrowana jest chyba jeszcze jedna kandydatka.
Jak ktoś powie, przepraszam, pani mówi głupoty, no bo generalnie były, no mieliśmy panie premier. Kobiety,
tak,
prawda?
Właśnie do tego wiesz, to chcę powiedzieć, że to też nie jest nowość, no bo też i Henryka Bochniarz startowała na chociażby na prezydentkę i to już dawno, dawno temu. Mieliśmy premierki kobiety Ewa Kopacz, Beata Szydło, a kiedyś Hanna Suchocka, to jeszcze lata 90. Ale wiesz co, chcę powiedzieć o tym, że kobiety w polityce uważam, że potrzebne są też do tego, no bo kto tworzy prawo, tworzy normy, w jakich żyjemy? Politycy. I brałam udział teraz w takiej debacie, gdzie zastanawialiśmy się, jakie prawa jeszcze potrzebują kobiety. I teraz zobacz, jakby na tym w poziomie makro, konstytucja, prawo unijne, tam jest pełne równouprawnienie. Ale potem właśnie okazuje się, że przez to, że prawo jest tworzone z perspektywy mężczyzny głównie, to tworzą się jakieś luki. To jest na przykład to, co Ola Gajewska ostatnio robiła, czyli kwestia zabezpieczenia kobiet w taksówkach i w przejazdach, żeby zagwarantować im bezpieczeństwo. Znaczy po prostu mężczyźni o tym nie pomyśleli. No bo jaki mężczyzna, wsiadając do taksówki, boi się, czy będzie zgwałcony? Czy to nie jest problem, który w ogóle
ich dotyka. Chociaż dotyka ich najbliższych, czyli właśnie ich kobiet, wiesz, córek.
Ale nie ma takiego pełnego zrozumienia i też ta... Absolutnie nie chcę teraz, żebyśmy dyskutowały o aborcji, ale po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego też sobie tak myślałam, że po prostu to jest taki temat, którego mężczyzna nie jest w stanie tak zrozumieć, jak my go rozumiemy. Jak on bardzo nas dotyka. I dlatego uważam, że powinno być więcej kobiet w polityce, bo brakuje nam tej kobiecej perspektywy. Jest zresztą też bardzo fajna książka autorki Sylwii Perez, która opisuje, jak właśnie perspektywa mężczyzn jest narzucana chociażby na infrastrukturę miejską. Chociażby też ona opisuje, jak w inny sposób, kiedy pytasz mężczyznę, czy myśli o tym, którędy będzie wracał do domu z imprezy, no to najwyżej patrzy, jakie ma połączenie metrem. Kobieta, to było na podstawie badań w Nowym Jorku robione, kobieta patrzy, gdzie ma oświetlone ulice, którędy iść, żeby było więcej osób, jak szybko wejdzie na przykład do klatki, w której już może zablokować zamek. To jest, nie wiem, w klubie uważa na to, żeby ktoś jej nie dorzucił czegoś do drinka. To są rzeczy, różne obawy, które my mamy kobiety, których mężczyźni nie mają. I po to uważam, powinny być te dwie perspektywy. Myśmy też kiedyś jako kobiety w centrum razem z Ibrisem zrobiły takie badanie o tym, jaką perspektywę, jakie potrzeby rozwoju w miastach mają kobiety, jak i mężczyźni. I okazało się, że na przykład kobiety stawiają bardziej na to, żeby zwracają uwagę, czy są wybudowane ośrodki zdrowia, a mężczyźni na przykład na to, czy są ośrodki sportu albo drogi. Dlatego uważam, że powinny.
Połączenie wtedy daje jakąś tam też równowagę.
Połączenie daje ci prawy, pełen obraz. Gdybyś miała tylko kobiety, to masz patrzenie lewym okiem. Mężczyzn tylko prawym. A całą perspektywę masz używając obydwu oczu.
Rozmawiasz dużo z kobietami od lat. To dlaczego one jednak, mówię teraz o polskiej polityce, wrócimy do naszego podwórka, dlaczego jednak te kobiety wcale tak się nie garną i nie pchają drzwiami i oknami do tej polityki?
To mogłybyśmy teraz kilka godzin rozmawiać.
Dobra, dwie minuty znaczy, na ten temat.
Nie zgadzam się z tezą, że nie chcą.
Okay.
Myślę, że bardzo często odpadają na bardzo wczesnym etapie, kiedy na przykład idą na pierwsze spotkanie powiedzmy jakiejś partii czy tam koła partii, okazuje się, że są jedyną kobietą i wiesz co pierwsze słyszą? Dobrze, że jesteś tam, jest kuchnia, zrób nam kawę. Mhm. I część wychodzi i nie wraca. Kiedyś jednego z ważnych polityków właśnie zapytałam, mówię, słuchaj, a dlaczego uważasz, nie ma tak dużo kobiet w tej partii? Przecież ja widzę na spotkaniach, że one są. I on właśnie opowiedział mi historię dziewczyny bardzo dobrze wykształconej z tytułem doktora, która właśnie dokładnie jej się przytrafiło. Przyszła na takie spotkanie, panowie wysłali ją do kuchni po ciastka i kawę i ona wzięła tę rybkę, wyszła i nie wróciła. Więc myślę, że to jest pierwszy etap, na którym dużo kobiet po prostu odpada. I to jest to, o co zapytałaś mnie wcześniej, ile razy musiałam udowadniać, że powinnam tu być. I to jest właśnie ten moment, gdzie musisz mieć dużo siły, żeby przejść to dalej, żeby sobie nie odpuścić. I więc te kobiety są, one wymagają też wsparcia. Myśmy też robiły jako kobiety w centrum taki program przed wyborami do parlamentu i wyborami samorządowymi z dziewczynami, żeby uświadamiać je o tym, jak działa kampania wyborcza i na przykład o tym, o jakie miejsce na liście wyborczej zawalczyć. Bo są pewne mechanizmy i miejsce na liście wyborczej bardzo determinuje twój wynik. I jeżeli ja słyszę, że dziewczyna przychodzi i mówi super, dostałam propozycję, bo oni wiesz, teraz potrzebują kobiet, bo chcą ocieplić wizerunek. Ja już mam pierwsza czerwona lampka. No i dostałam super propozycję, tam na 26 miejsc będę miała 14 miejsce, ekstra, zawalczę. A wiesz, jeszcze powiedzieli, że jak dużo w to zainwestuję, no to na pewno się wszystko uda. No nie. Jak masz propozycję, zawalcz o to, żebyś była na górze listy albo ostatnim miejscem. Też często mówię o tym, że jeśli jesteś na konferencji prasowej, to zawsze powiedz o tym, że chcesz zabrać głos. Nie stój jako ocieplenie wizerunku.
To znowu jest skłócenie roli kobiety. Tak naprawdę. Niby chcemy, a jednak nie do końca chcemy. Nie? Mówię w takim w sensie, w takim, wiesz, wydźwięku.
Ale jest lepiej. Ale wiesz co, też chciałabym, żeby ta rozmowa nie brzmiała tak tylko, że jest bardzo źle, bo jest dużo lepiej, dużo się zmienia. Ostatnio też dostałam taką właśnie uwagę od profesor Małgorzaty Fuszary, która wiesz, od lat się tym zajmuje i jest jedną z filarek Kongresu Kobiet, która mi właśnie powiedziała, no niechże pani tak nie narzeka, bo w porównaniu do lat 90. to jesteśmy w ogóle w innym miejscu.
My nie narzekamy, my też mówimy o tym, jak
co no, jeszcze de facto jest do zrobienia.
Co jest do zmienienia i na jakie pewne obszary trzeba zwracać uwagę. Myślę, że te trzy takie rzeczy, czy czerwone światła, które powinny się pojawić, warto zwrócić uwagę, szczególnie kobiet, które chciałyby na przykład zaangażować się, wiesz, w politykę, bo to wynika właśnie z braku doświadczenia, prawda, z tego, że jednak chcemy i nie zwracamy uwagę na inne jeszcze elementy. Ale chciałam cię zapytać, poza tym no, tą drogę, przez tą drogę idziemy no, ponad 20 lat. To siłą rzeczy to się zmienia i mam nadzieję, że będzie to szło absolutnie w tym kierunku. Czy ty widzisz, że kobiety same w sobie się zmieniają? No, rozmawiasz z wieloma kobietami, ale też z kobietami bardzo młodymi.
Kobiety, młode dziewczyny są zupełnie inne niż my. Uważam, mają zupełnie inne podejście, właśnie już wierzą w to, że mogą wszystko, nie są tak bardzo zamknięte w te różnice płciowe. Uważam, że to już jest ogromna zmiana. Na przykład mówią o swoich zaletach. Z czym uważam, że nasze pokolenie miało ogromny problem, żeby się pochwalić.
Wręcz mam wrażenie, że nawet nie wypadało.
Tak, tak, dokładnie, jakimś takim wstydem, nie? No bo samochwała w kącie stała. No to też takie wierszyki przecież się uczyłyśmy. Więc to jest na pewno różnica, ale ja widzę też ogromną, bo też Stowarzyszenie Kobiety w Centrum jest głównie nakierowane na małe miasta, na miasta powiatowe. I ja widzę tam ogromną zmianę, jak te dziewczyny się wspaniale rozwijają, ale też uważam, że one toczą dużo większą i trudniejszą walkę niż my. Bo jednak tutaj w Warszawie, w blasku fleszy, to jest zupełnie co innego niż jesteś w małej miejscowości, na przykład na Podkarpaciu, no i zaczynasz mówić właśnie o tej sile kobiet i o pełnym równouprawnieniu. To czasem w swojej małej społeczności zaczynasz mieć naprawdę dużo problemów. Zresztą uważam, że miejsce, w którym jestem, to nie jest tylko miejsce, do którego doszłam sama. Tylko mam za sobą, przy sobie mnóstwo ludzi, przyjaciółek, rodzinę, którzy w tej drodze mnie cały czas wspierali i sukces absolutnie nie jest mój, tylko jest zbiorowy. I tak.
To miło, że mówisz, bo jakby wsparcie na każdym poziomie, od tego prywatnego po również i zawodowe, jest szalenie ważne.
Jest bezcenne. Jak? I wiesz, czasem ja też do tego namawiam, przepraszam, jeszcze ci wejdę w zdanie, też dziewczyny w Kobietach w Centrum, czasem to są małe rzeczy, że koleżanka wyśle ci rano miłą wiadomość. I to już zmienia czasem ci cały dzień. Ja myślę też, że to jest być może też kwestia wieku, że w pewnym momencie twoje dzieci podrastają, już nie każdego dnia przytulają się, mówią: mamusiu, ty jesteś najlepsza na świecie. Znaczy moja córka to jeszcze cały czas robi, ale domyślam się, że później już może być różnie. Że ten mąż albo znika, albo nie zawsze cię doceni. Rodziców często już nie masz. I właśnie ta druga kobieta może być tym źródłem siły, która zadzwoni do ciebie i powie: jestem z ciebie dumna. I, bo już nikt inny ci tego nie powie. I to jest piękne. I to można sobie dać i to nic nie kosztuje.
Super. To zrobimy z tego rolkę. Żeby się utrwaliło wszystkim, jak można wspierać się, a propos tego, że właśnie można wspierać, a nic to nie kosztuje. Tak się zasłuchałam, że straciłam wątek, ale chciałam, a wiem, do czego chciałam, o co chciałam cię zapytać. Chciałam cię zapytać o to, że jednak mimo wszystko ty funkcjonujesz w świecie męskim. No i teraz pytanie, jak ty się tam odnalazłaś? Czy dzisiaj uważasz, że to jest twoje miejsce? Czy jeszcze jest ten moment, a może nie teraz, ale wcześniej, rozpychania się mocno łokciami?
Ja jestem bardzo szczęśliwa w miejscu, w którym jestem, bo robię coś, co absolutnie kocham. I bo łączę dwie rzeczy, zajmuję się i polityką unijną, i komunikacją. I jakby wszystkie te dwa streamy, które były w moim życiu, one się teraz połączyły. Robię fantastyczny projekt, bo pamiętaj o tym, że prezydencja jest raz na 13,5 roku. To jest dopiero druga polska prezydencja, więc mam przyjemność prowadzić projekt, który jest wyjątkowy i powtórzy się dopiero za ponad 14 lat.
Okoliczności się też mega zmieniły.
Prawie 14 lat,
wiesz,
tak.
Bo wcześniej przejmowaliśmy od Węgier, tak, ale to były zupełnie inne stosunki.
Byliśmy nowym krajem w Unii, mieliśmy tą prezydencję pierwszy raz. Teraz już jesteśmy bardziej doświadczeni. Ostatnio też startowaliśmy z taką kampanią We Did It in Poland, pokazując innowacje, które mamy w Polsce. I myślę sobie, że tak podobna kampania 14 lat temu pewnie opierałaby się głównie na przykład na turystyce, co ciekawego mamy do pokazania. A dzisiaj pokazujemy rozwiązania, których świat nam zazdrości, więc to się świetnie zmieniło. Więc robię projekt, po którym coś zostanie, więc to są same fantastyczne rzeczy.
To masz taki, masz teraz patrzenie na to, jak Polska też zmieniła się w kontekście różnych firm, różnych innowacji, bo my często nawet o tym nie wiemy. Nie wiemy, że to właśnie polscy, czy inżynierowie, czy właściciele stworzyli pewne rozwiązania, które są akceptowalne i używane na całym świecie. I taki pierwsza taka nasza myśl to jest amerykańskie.
Tak, oczywiście. Jak coś jest nowoczesne, to pewnie jest amerykańskie. Te 20 lat w Unii też zmieniło to, że jest masa na przykład firm rodzinnych, które dzięki temu, że weszliśmy do Unii i jesteśmy częścią rynku wewnętrznego, czyli można przekraczać te granice także w biznesie, dzisiaj stały się globalnymi korporacjami, mają klientów na całym świecie. I to jest też coś wspaniałego, co się wydarzyło, więc Polska absolutnie przez te 20 lat od wejścia do Unii zmieniła się nie do poznania i myślę, że my też często o tym zapominamy. Bo po prostu przyzwyczailiśmy się do tego, co już jest.
A może znowu to są te stereotypy? Cudzy chwalicie, wiesz, znaczy to akurat nie jest stereotyp, tylko jest, te, jest przecież to słynne powiedzenie, cudzy chwalicie, swego nie znacie. Tak. Wiesz, że my właśnie bardziej się z racji tego, że wychowaliśmy się w innych czasach, że jesteśmy zachłyśnięci tym Zachodem, tą Ameryką, a świat już dawno poszedł do przodu.
Właśnie pytanie, czy my dalej jesteśmy zachłyśnięci Zachodem?
To jak byś na to odpowiedziała?
Bo wiesz, myślę, że tak jak 20 lat temu, czy tuż po wejściu do Unii, kiedy już też łatwiejsza była podróż, wyjeżdżało się za zachodnią granicę, te sklepy były inne rzeczy, w ogóle wszystko było takie bardziej kolorowe. A dzisiaj albo wyjeżdżasz i mówisz, no to jest to samo co w Polsce, albo jeszcze jest inaczej, mówisz, ale u nas to jest lepiej. Mi to się bardzo często zdarza, że zresztą też nawet jak mieszkałam w Belgii, w Brukseli, no w serce Europy i na przykład kwestia usług. Ja tęskniłam za Polską, znaczy w Polsce wszystko dostępne, na wysokim poziomie. No tam było różnie. I często się zdarzają, że naprawdę łapię się na tym, na jakichś różnych rozwiązaniach, czy dotyczących podróży, czy płatności, kiedy będąc za granicą mówię, jejku, my to w Polsce to mamy lepiej rozwiązane. Więc to już absolutnie nie jest ten czas, kiedy my gonimy Zachód. My tam już jesteśmy i siedzimy sobie tam w samym środku i to jest fajne. Ale też doceniajmy to. I też podczas prezydencji pracujemy i z młodymi ludźmi, bo to jest jeszcze bardzo ciekawa grupa, która przecież nie pamięta Polski bez Unii Europejskiej. Dla której, znaczy co to jest paszport, albo co to jest roaming. Znaczy to jest opowieści po prostu starych ludzi, którzy mówią jak nasi dziadkowie, jak kiedyś to było. I co mnie to obchodzi. I myślę, że to też jest grupa łatwa do manipulacji, której łatwo powiedzieć, no dobra, ta Unia narzuca ci tam takie i takie przepisy, wyjdźmy z tej Unii. I to jest dzisiaj duży problem, też dezinformacja, bo to też rusza temat dezinformacji, że jesteśmy bardzo niej poddawani i też musimy być bardzo tego świadomi, że nie wszystko, co czytamy w internecie jest prawdą. Ale ten podcast jest prawdą.
Absolutną. Czas szybko leci, więc prezydencja, właśnie a propos tego, że czas szybko leci, to wiesz, niebawem się pewnie skończy.
No tak, 30 czerwca, nawet wiemy kiedy.
Tak. Co byś chciała, żeby z tej prezydencji zostało zapamiętane albo żeby utkwiło w nas?
Duma z tego, kim jesteśmy, że właśnie jesteśmy z przodu Europy, a nie z tyłu, żeby to postrzeganie nasze, naszego miejsca w Europie się zmieniło. I do tego też właśnie służy między innymi wspaniała kampania We Did It in Poland, ale też żebyśmy choć trochę nauczyli się odróżniania prawdy od kłamstwa i też dużo tu zajmujemy się dezinformacją i absolutnie nie chcę robić takiej, mówiąc nieładnie, tępej propagandy mówienia, bo Unia jest super, tylko chciałabym dać ludziom narzędzia, jak sprawdzić różne fakty i mity. Też jako dziennikarka relacjonowałam Brexit, więc widziałam z bliska, jak można wpłynąć na ludzi, sącząc im po prostu nieprawdę. Mhm. Więc to chciałabym. Chciałabym, żeby został po prostu dobry obraz Polski. Oczywiście na tym polu unijnym, którym zajmuje się przede wszystkim pani ambasador Agnieszka Bartol, czyli prowadzi te negocjacje pomiędzy państwami członkowskimi, żebyśmy byli zapamiętani jako kraj, który dobrze to robił i był skuteczny w tym wszystkim, że odpowiadam też za całą organizację kilkuset spotkań z moim zespołem wieloosobowym, cudownym, żebyśmy też zostali zapamiętani jako świetny organizator, ale przede wszystkim, żeby w nas Polakach coś zostało po tej prezydencji.
Tego tobie życzę, ale to jeszcze nie koniec rozmowy, bo już mam trzy kolejne pytania. Po pierwsze, jak ty godzisz teraz to z życiem prywatnym? No bo domyślam się, to jest moje takie przeświadczenie, że no mężczyzna często jest sfokusowany na jednym zadaniu. Po prostu tak, taką też mają mężczyźni konstrukcję. Kobieta jednak działa na wielu różnych polach i my jesteśmy jednak trochę bardziej też przywiązane do tego domu. No masz córkę, masz jednak te obowiązki, wiesz, domowe. A jednak oprócz ważnego stanowiska nie porzucasz czas, nie porzucasz tej działalności również i społecznej, czyli wszystko łączysz. Doba ma 24 godziny. Ja bym chciała, żeby jeszcze był 8 dzień tygodnia. Wiem, że jest to niemożliwe z wielu różnych racji, podziałów astrologicznych, tam nie wiem, jak to się dokładnie mówi, ale na pewno 8 dnia tygodnia nie będzie, ale doba jest za krótka.
Jest za krótka, to prawda. Po pierwsze wsparcie. Męża, rodziców, przyjaciółek, którzy zawsze są, żeby mi pomóc, i mój mąż, zresztą kiedy objęłam funkcję, którą objęłam, razem podejmowaliśmy tę decyzję i on też, tak samo jak moi rodzice, jasno powiedzieli, jasne, jesteśmy w tym razem i to wiemy, z czym to się wiąże i będziemy się dzielić obowiązkami, więc tu naprawdę ogromna rola. Moja córka, ona o sobie mówi, że jest kobietą w centrum. I tak miłe. Jak do pracy pewnie trudno akurat tej, którą wykonuję, zabierać dziecko, to faktycznie na spotkania kobiet w centrum bardzo często ona mi towarzyszy na tych spotkaniach. Więc miała chyba 3 latka, jak zaczęła na nie jeździć. Więc absolutnie jest już, ona nawet czasem poprawia telewizor i mówi, mamo, dlaczego ktoś mówi, że liderzy się spotkali? Mówi się liderki, no przecież jest absolutnie już tym zarażona. Więc to jest też piękne, że mogę tą pasję sobie z nią dzielić. Oczywiście to jest dziecko, ale ona się też tam dobrze czuje. Myślę sobie, że ona też jest wspaniała i rozumie tą moją pracę, bo no też zawsze tak było. Ja, kiedy ona miała niecałe 2 lata, prowadziłam kampanię prezydencką. Więc to jest tak, że jej mama zawsze pracuje i ona, dla niej to jest standard. Zdradzę teraz pewien sekret pewnie, ale jak poszła w tym roku do szkoły, to któregoś dnia wróciła i mówi, mamo, a wiesz, że inne mamy są o 14 w domu i odbierają dzieci ze szkoły? Czy to jest normalne? I więc zupełnie, ale też jakby szybko wiem, że też rozmawia ze swoimi koleżankami, mówi, moja mama robi to i to, no i tak, często jej nie ma, ale też jak jest, to się dużo przytulamy i mam nadzieję, i to jest moje największe marzenie, żeby ona zawsze czuła moją obecność i moje wsparcie, ale jest cudowna, dzisiaj rano bardzo wcześnie jechałam do telewizji, a ona stanęła w oknie i mówi, mamusiu, udanego wywiadu i nie spóźnij się, leć, nie martw się niczym. No, że to jest wspaniałe.
Bezcenne chwile. Bezcenne chwile.
Ale to jest absolutnie moja największa obawa w życiu. Jakbyś o to zapytała, to sama sobie odpowiem, żeby moja córka zawsze czuła moje wsparcie i nigdy nie myślała, że moja praca jest ważniejsza niż ona.
I kolejne pytanie, które przyszło mi na myśl, jak opowiadała się o córce, o dzieleniu tych obowiązków. Jednak można dzielić te obowiązki, chociaż wiadomo, że w danym momencie nie można być w 100% najlepszym w pracy, w rodzinie
nie,
i tak
nie
dalej.
Da się.
Są pewne okresy, prawda, gdzie pewne rzeczy gdzieś tam trzeba wypośrodkować. A jak to jest, wiesz, władza? To są też pewne przywileje, wysokie stanowiska, to jest ten blichtr, nie, bywa się w różnych miejscach i tak dalej, żeby woda sodowa nie uderzyła do głowy. Może powiem coś, co będzie nieprawdą, mówię o swoim odczuciu, nie o żadnych badaniach, ale mężczyźni szybciej w to wchodzą, w ten blichtr, w to bywanie i tak dalej, niż takie mam wrażenie, mówię w sensie w politycznym, ale może dlatego, że obserwuję głównie mężczyzn, tak? Może, a kobiety z racji tego, że mają może tych więcej obowiązków na głowie, jakoś mniej. To taka moja, wiesz, refleksja, całkowicie osobista, nie poparta, wiesz, żadnymi badaniami, może nawet i mylna. Pytanie, co zrobić, żeby jednak ta woda sodowa nie uderzyła do głowy?
No, to jest bardzo dobre pytanie i nie chcę mówić, że mam na to sposób, bo to się okaże po czasie, ale mnie bardzo dużo już nauczyło odejście z telewizji. Moment, kiedy, to co mówiłam na początku, jestem korespondentką w programie informacyjnym, który ogląda 1 milion ludzi.
Świat leży u twoich stóp.
Tak, ludzie cię rozpoznają na ulicy. Ja myślę, że też moment ten, kiedy nie posiadasz dziecka, to też jeszcze coś masz trochę, to co mówisz, nie masz tego uziemienia. Ja jeszcze wtedy nie miałam dziecka, bale, gale, jakby, no dokładnie, jest super. Odchodzisz z telewizji i ten telefon, który dzwonił codziennie, zaproszenia jedne na drugie się nakładały, następuje głucha cisza. I wtedy się okazuje, że to, co masz, to są przyjaciele i rodzina.
I jaka weryfikacja następuje, prawda?
Natychmiastowa. I okazuje się, że wszystkie decyzje podejmowane, i przyznaję publicznie, na przykład nie jadę na ślub do przyjaciół, bo mam ważne wejście na żywo, bo się stało to i tamto, szczerze, po latach było bez sensu. Mhm. Bo na końcu drogi właśnie zostają ci przyjaciele i zostaje ci rodzina. Dlatego teraz, teraz bardzo dbam o rodzinę i mam grono przyjaciół od lat to samo. I myślę, że to jest ważne. I to, co powiedziałaś, się zgadzam, że dziecko też daje ci pewnie takie uziemienie, bo możesz być, wszyscy mogą cię przepuszczać w drzwiach i tytułować, a potem wracasz do domu, musisz sprzątnąć tą podłogę, na które dziecko właśnie wylało mleko i jeszcze potem cię i tak ustawi do pionu. Bo
każdy ma te same obowiązki, te same troski, zmartwienia.
Tak, jakby nikt tego za ciebie nie zrobi. I tam już nie jesteś nikim ważnym, tylko jesteś po prostu mamą, jesteś, zajmujesz się domem i to jest... Ktoś ostatnio mnie pytał, na przykład, nie wiem, czy ktoś codziennie rano dba o mój wygląd. No nie, jakby to życie, zależnie kim jesteś, pewne aspekty ma dokładnie te same. Mamy te same problemy, tak samo. Myślę, że to też jest ważne, wiesz, żeby, to też się staram robić w Kobietach w Centrum, zapraszając różne osoby znane, przecież z tobą też kiedyś było takie spotkanie, żeby pokazać, że to, że jesteśmy w jakimś miejscu, to nie znaczy, że jesteśmy jacyś inni. Znaczy, że problemy mamy te same, zmartwienia dotykają nas te same, żeby też dawać takie świadectwo, że to nie jest tak, że my żyjemy w jakimś idealnym świecie.
Albo odrealnionym.
Odrealnionym, a ci, którzy nie są w tym świecie, jakby są osamotnieni w tych problemach. Nie, bo my je mamy uniwersalne. I to też jeden z celów Kobiet w Centrum jest to, żeby tworzyć taką sieć kobiet, która się wspiera wzajemnie, bo bardzo często doświadczenie trudne, które masz teraz, jakaś inna kobieta już ma za sobą. Mhm. I może ci pomóc przez te trudne chwile przejść.
Tak sobie myślę, że czasami niektóre kobiety, czy też mężczyźni, bo to nie chodzi o rozgraniczenie, mają w związku z funkcją, którą sprawują, czy pracą, którą wykonują, większą siłę głosu w danym momencie, ale problemy zostają de facto często te same a propos tego odrealnienia. Ostatnie pytanie na koniec, bo to, co powiedziałaś, możemy tutaj rozmawiać godzinami, ale warto sobie tą rozmowę też podzielić być może na parę części i mam nadzieję, że to nasze nie ostatnie spotkanie. Jak Polki dziś są postrzegane w Europie? Albo na przykład, jak polskie kobiety polityczki są postrzegane w Europie. No masz też to rozeznanie.
Bardzo duże wrażenie zrobiły wybory w 2023 roku. Wielka mobilizacja kobiet. A ta akcja Kobiety na wybory, zresztą to nie była jedyna kampania profrekwencyjna, to się odbiło echem w całej Europie. I bardzo długo byłam pytana, jaki sposób na to znaleźliśmy, że właśnie kobiety wzięły sprawy w swoje ręce i zmieniły rząd w Polsce. I myślę, że w tym kontekście najczęściej rozmawiamy. Oczywiście, jeżeli chodzi o to równouprawnienie, to daleko nam jeszcze do modelu skandynawskiego, bo ostatnio rozmawiałam z koleżanką minister ze Szwecji, podpytywałam ją właśnie na przykład o parytety. Ona mówi, my nie mamy żadnych parytetów, ale w parlamencie jest 50-50. I do tego jeszcze jesteśmy naprawdę daleko. No ale też nie jesteśmy na samym końcu, więc jesteśmy postrzegane jako bardzo przebojowe, nowoczesne, niesamowicie pracowite i innowacyjne. I tak też Polska jest postrzegana.
Świetna puenta.
O, to wspaniale. Stawiamy
dzięki
kropkę.
Bardzo. Bardzo dziękuję za
dziękuję
rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dzięki.